Mógłby pan mi dzisiaj opowiedzieć trochę o takich sprawach, na przykład jak o swoim wychowaniu w Hederze? Jak to wyglądało? Czy pan, jakie pana wspomnienia w związku z tym? Bo ja nie chcę mówić o wojnie, bo to wiadomo. Sprawy wojny to zostawmy. Ja znam też te sprawy, ale o takich innych, weselszych może sprawach. Chociaż być może pańskie dzieciństwo nie było takie wesołe. Jak pan je wspomina?
Nie, nie było wesołe. Heider, no to było wprost. Przyjęło się tam we wsi, ja byłem we wsi, przyjęło się nauczyciela takiego, no i on uczył te dzieci cały dzień.
No amen.
Gniót w nich i nie chciało się uczyć, bo to była, no nie była tak jak szkoła, tylko jak tego. No ale wygniót zawsze, że coś nauczyli się.
A czego się uczyliście wtedy?
No pierwsza nauka to była codzienna modlitwa i w sobotę modlitwa i Torę, bo to ja nie wiem dlaczego Żydzi nie pisali, nie uczyli po hebrajsku, tylko to idysz, a Torę to tłumacz, to się tłumaczyło z hebrajskiego na idysz, żeby zrozumiał. To była ta pierwsza szkoła w Heiderze. No a kogo stać było, no to poszedł do wyższej szkoły się coś uczyć.
A jak by pan określił, ile to na dzisiejsze pieniądze kosztowało wychowanie w jeszywie, bo to pan mówi o jeszywie, tak?
Tak.
Do jeszywy, jakby wysłać syna, ile to by na dzisiejsze pieniądze kosztowało?
Nie mam pojęcia, bo jeszywy to też było takie, że kto był bogatszy, to płacił sumy wielkie, a znalazło się biedniejszych dzieci, którzy no, uczyli się dobrze, to przyjęli i bezpłatnie też, bo były takie skupowiska, co się składało na tą jesiwę. I rabini. Każdy, gdzieś tam była ta jesiwa, to rabini starali się o to, żeby była tam kuchnia, żeby tam było gdzie, no, jakieś pomieszczenie, no i tam się uczyli.
A pamiętam pan może jakieś takie, pierwsze ja wiem, wrażenie, że pan się poczuł, że jest Żydem, znaczy chodzi mi o jakiś konflikt, że panu jak gdyby uprzytomniono, że jest pan Żydem. Pamięta pan z dzieciństwa coś takiego?
Jak choć szedłem w pierwszej klasie, to mnie już chłopaki popychali, mówili, tyś ukrzyżował Jezusa, to było pierwsze. Przyszedłem do domu, to mówiłem, no to kiwali głowy. Później widziałem znów tam drugiego chłopca, popychali, ty suchotnioku. To przyszedł do domu i też to mówiłem, a no tak, bo tam w tym domu to już pięcioro wymarli na gruźlicy, bo przecież przed wojną nie było żadnych lekarstw na gruźlicy. No to były te początki.
A w jakiej wiosce to się rozgrywało w ogóle? Gdzie pan się wychował? W jakiej wiosce?
To było Otwinów, powiat Dąbrowa Tarnowska. Aha, tam się urodziłem, tam do 31 roku byłem.
A potem jak się pańskie losy potoczyły?
No tak się potoczyły, że ja odbyłem przed wojną służbę wojskową w kawalerii, tutaj w Tarnowie, on później był w Dębicy, ten pułk.
Aha.
Ale ja byłem w Tarnowie.
Jak on się nazywał?
5. Pułk Strzelców Konnych.
Niech sobie pan wyobrazi, że ja miałem, mój pierwszy nauczyciel, pan Marian Pięta też był oficerem, był właśnie tego pułku.
Jak się nazywał?
Marian Pięta, może pan tam...
Nie znał takiego, nie.
No to nie wiem. W każdym razie mówił mi, że też tam właśnie stacjonował.
No bo przenieśli ten pułk, zdaje się w 30 roku, coś takiego, a ja jeszcze odbył służbę w 26, 27, 28. No a w 39 roku byłem powołany do wojska, mobilizowany. No i przeszedłem cały szlak bojowy. I Niemcy mnie wzięli do niewoli, Ale ja byłem przy szpitalu. Niemcy ten szpital zostawili. No a później weszli Sowieci.
Gdzie to było w ogóle, w tym szpitalu?
Nas wzięli do niewoli, nie sobie, za Zamościem.
Aha.
Krasnobrat. Krasnobrat, tam nas... Brud, tak. Tam nas wzięli Niemcy do niewoli. I to, bo ja byłem w ostatku, to byłem w 5. szpitalu Krakowa. I tam nas wzięli do niewoli. I myśmy tych rannych ludzi stamtąd, z Krasnobradu, wjeźli do Zamościa. A ci, co dzisiaj są ci wielcy bohaterzy, to wtedy to maski wyrzucał, tą maskę gazową i wypchał, czym mógł. I co, bo może pan wiedzieć, że 5. szpital Krakowa to miał gospodarkę, miał bogactwo. I szedł do domu, był z nami chorąży, to wprost prosił nas, żeby my nie uciekali, tylko z tymi ludźmi jakoś.
To znaczy, że się zdarzały wypadki, że porzucano kolegów, przyjaciół, tak?
Wszystko, przecież wojna to nie było wojny, to była ucieczka.
Pan coś wspominał na naszym ostatnim spotkaniu, że po prostu Niemcy swoją butą i tym swoim sprzętem zbudzali po taki powszechny lęk, że po prostu wszyscy uciekali.
Pierwsze, że każdy wiedział, że my wojnę przegrali. Bo a Żydzi byli sprzedani jeszcze w 1936 roku Hitlerowi. W pierwszy dzień wojny, z rana, byliśmy na Zaolziu, to zeszło się nas kilku żołnierzy i tam był plutonowy. I ten plutonowy się pochwalił, że dobrze stoimy. Niemcy wzięli nam Rybnik, a my wzięli dwie wioski niemieckie. A ja tak stoję z boku i mówię, panie plutonowy, wojna przegrano. I rozeszliśmy się. Coś tego, ten plutonowy idzie za mną. I mówi, panie, tam pan jeszcze coś tak wypowiedział, niech mi pan dokładnie powie tą sytuację naszą. Ja mu mówię, panie plutonowy, jeżeli Niemcy wzięli w Czechach 2 razy tyle broni, co my posiadamy, i Niemcy mają 82 miliony narodu, a my mamy 35, i wy chcecie prowadzić wojnę z Niemcami, no i on wtedy dopiero widział, że ja mam słusznie. I jak my tylko... To było tak, o, mówić i już się coś innego robi. Przyleciał jeden i mówi, że Niemcy przerwali linię, a my stali jakieś pół kilometra za frontem, ze szpitalem. No to ucieczka, no i ucieczka.
To wycofywanie się w kierunku ziemi lubelskiej, tam w Zamojskie, tak?
Tak, tu tymi szlakami my się... cofali. A Niemcy mieli szpiegów na każdym kroku. Ujechaliśmy kawałek drogi do miasta, już nie pamiętam, za Krakowem to było. W tej chwili nie mogę. Zatory.
Zatory. To jest mnie pomiędzy...
Miasteczko.
To przed Bochnią czy za?
Za Krakowem. Za Krakowem jeszcze. I ten, bo przecież ci oficerzy chcieli coś trzymać, dyscyplinę, żeby te wozy ustawiać tego.
Żeby jest, interesowały, tak?
Ale po numerze, każdy wóz był numerowany. Tylko na co ktoś porządek zrobić. Ktoś przyszedł i powiedział, że Niemcy są za miastem. To było wszystko zdrada. Przecież było szpiegów pełno. To ci wykręcili, a ja miał siana tym wielkim wozem, 3 konie zaprzągnięte. I tak się stało, że nie mogłem nawrócić. Tamci odjechali, ja został się sam. I dopiero wziąłem tego trzeciego konia, puściłem, siana trochę wrzuciłem, żebym nie miał tyle ciężaru i poprawiłem ten wóz, wykręciłem i jadę. Jadę, były ci sokoły, to były tacy Polacy, no te... Oni mieli jakieś przywileje przed wojną. Przyszedł jeden, no tu miał takie brudkę, żeby jego wziąć. Wziąłem. To ja wziąłem na wóz ze 20 ludzi, bo każdy chce uciekać. Ujechałem niedaleko. Stoi sobie Polak na polskim koniu, bo poznał siodło, polskie siodło. Z rewolwerem w ręku i zatrzymuje już wszystko, bo to było ichne, żeby zatrzymywać. No ja siedzę i tak myślę, no przecież w pierwszym dniu wojny ja jestem Żydem i już mam być w niewoli. Wziąłem konie krótko i dałem po bacie. Ci wszystko poszło na bok, a ja jadę. A jak przyszedłem blisko już tego, co siedział na koniu, to on musiał też się cofnąć. I wystrzelił, wiele razy wystrzelił, ale ludzie ci, co miałem na wozie, robili taką panikę, krzyczeli w niebo głosy. No i uciekłem. No i dalej, później już tę kompanię dogoniłem. I taka ucieczka, i ucieczka. Pamiętam raz, to my gotowali trochę zupę tym ludziom rannym. Już ziemniaki miały, już są dogotowane. Ktoś przychodzi, że Niemcy są pod lasem. I ucieczka, że nikogo nie widział. I ucieczka, że można powiedzieć, że jak trzy motory podeszły gdzieś, to tysiące ludzi nasi uciekli. W Lublinie to był desant, cztery tankietki Niemcy puścili. To tam było coś, że sześć pułków wojska. Wszystko się rozleciało, nie pytał się jeden drugiego, co mamy zrobić, co będzie, tylko wszystko ucieczka i ucieczka.
A później jak się pan dostał? Czy pan był w ogóle w niewoli sowieckiej, czy nie?
Tak.
Jak to było? Jak to się stało?
No bo jak my wozili jeńców, znaczy nie jeńców, tylko rannych do Zamościa, to ostatni raz, jak my przyjechali do Zamościa, to nam mówili, że Sowieci idą. I może godzinę my byli w Zamościu, Sowieci nadeszli do Zamościa. Zmęczeni, bo 100 kilometrów robili dziennie. No to ja miałem tam kolegę i mówiłem, no to co, teraz już nie mamy co robić, tylko trzeba ciągnąć do domu. To on mi mówił, kolega, ty masz dobre konie i wóz, to rano weźmiemy te konie i będziemy jechać, może dociągniemy. Ja rano wziąłem konie, zaprzągnął, wziąłem sobie owsa, bo tam był żydowski magazyn, to już rabowali. Jeszcze za Niemców rabowali, za Sowietów. No to ja też wziąłem dwa worki owsa. Tam, gdzie my nocowali, podjechałem. Ja idę do góry, a słyszę Turk. Już moje konie zabrali. Ja schodzę na dół. Siedzi trzech żołnierzy polskich na tym wozie. Ja chwycił, mówię, co? Bierzecie obce konie i uciekacie. A jeden udawał jakiegoś mądrego, mówił mi, jak jedź ze mną, mówi, do mojego dworu, to będziesz stamtąd, będziemy widzieć dalej, co będzie. A ja liczę, że jak Sowieci wejdą, to oni wejdą tutaj do Wisły, tak jak tamtą wojną było. Mm, tak. To przecież myśmy mieszkali w Oczynowie, to było 10 kilometrów do granicy. I zgodziłem się na to. A to byli nie tak jak ja, tylko ja wiem. Wpierw weszedł i zamówił obiad. No głodny byłem, to jest prawdą. A później ujechaliśmy kawałek drogi. Mówi, że sprzeda jednego konia, bo nie ma pieniędzy. Sprzedał jednego konia. Jechał dalej. To był wóz taborowy. Zamieni wóz na lżejszy, bo koń nie może uciągnąć. No cóż już mogłem zrobić? Ich jest trzech, a ja jestem jeden. Także my zajechali do Chełma.
Lubelskiego?
Tak, w Chełmie sprzedał już konia i wóz i ja tylko miałem ten chlebak, płaszcz, nic więcej. I nocował się w Chełmie. Rano wstałem, idę do pociągu, myślę sobie, i szedł kolejarz i pytam się, czy jest możliwe, żeby szedł pociąg tu w stronę Tarnowa. On mówił, że tam przygotowują pociąg, ale gdzie, to on nie wie. Przyszedłem na stację, no był skład pociągu. Żołnierze leżą we wagonach, było siana i śpią. Ja też byłem niewyspany i poszedłem w wagony i leżę. Koło godziny 10:00 przyszła ta policja niemundurowana już sowiecka i mówi, wszystko wychodzić, będziemy dawać chleb. No, wyszedłem i ustawili nas z córkami na peronie i czekamy na chleb. A tymczasem przyprowadzili, już prowadzą stąd żołnierzy naszych już pod karabinem i nas już biorą pod karabinem i wywalili do wagonów.
I na wschód?
I jedziemy. Dniem stoimy, a nocą jedziemy.
Żeby nie było widać.
Żeby nie było widać. Przejechaliśmy przez Równo, Tarnopol, ja już nie pamiętam tak. Przyjechaliśmy z Dołbunów. To jest przed granicą ruską, co dawniej była. No ja temu ruskiemu, temu konwojentowi mówię, słuchaj, wierzycie nas już 4 dni, nie dajecie jeść, nie dajecie pić, jaka u was swoboda jest? A on podniósł głowę i mówi, rybiaty, mówi, ja dostał kusok chleba, więcej nic, co ja winien temu. Ale gdzieś to był człowiek, to był rezerwista z pewnością. I doszedł i mówi, chodź kupić chleba. No to ja miałem parę złotych, no to my poszli do miasta. Kupiłem 5 bochenków chleba. Ja po żydowsku się tam rozmówiłem w piekarni i 1 bochenek chleba mi dał jeszcze darmo. No jak przyszedłem, no to my ten chleb rozdzielili, usiedli i każdy spał, a ja stoję przy okienku i patrzę tak. Szedł chłopak i łopatą coś tam z daleka, coś tam robił. Ja wołam jego, żeby przyszedł i odemknął ten wagon. No, on mi pokazuje na ten posterunek, a ja mu pokazuję, ty tylko odłóż, to ja już będę wiedział, co robić. I ten chłopak się zaryzykował. Coś tam niby robił łopatą i później słyszałem stuk i ten hak wyskoczył i tego chłopaka już nie ma. Mhm. Wtedy ja mówię tym resztę ludziom, że jeszcze pójdę raz kupić chleba. Chcieli mi dać pieniądze, ja nie chcę pieniędzy. Poszedłem pod wagon i poszedł do miasta. I to mnie uratowało, że ja nie był w żadnym obozie.
Co się okazało? Gdzie pańscy koledzy pojechali?
To jechali do Szepetówki.
I co tam z nimi zrobiono?
W Szepetówce tam był plac zborny, ale dużo szło z powrotem. co w tym pociągu było. Czy wszystkich puścili, to ja nie wiem, bo tam w tej szepiecówce był plac zborny, a ja byłem w Zdołbunowie kilka dni. Później pojechałem do Białegostoku. W Białymstoku byłem tam coś ze 3 tygodnie. Bo ja stale myślałem, że Sowieci tutaj przyjdą ku Wiśle. Ale naraz słyszałem, że werbują do Rosji. I ja wziąłem się, werbował do Rosji. I ja nie byłem żadnym internowany, tylko jako wolny najomny. Dostałem paszport, tam tylko była stacja 8. W Leningradzie, w Kijowie i w Moskwie nie mogłem się osiedlić.
Ale niech pan mi powie, jak to było, że zanim się pan dostał do tego Ludowego Wojska Polskiego, jak to było, gdzie pan ten czas spędził? Czy pan był wtedy na terytorium pod zarządami sowieckimi? Czy...
No tak.
Aha, cały czas.
Tak, bo jak nas, jak, znaczy, mieli, kto chciał, się zapisał wyjazd do Rosji. Bo w Białymstoku było masa ludzi, nie było się gdzie podzieć. No to ja się meldował. Przyjechałem do miasta, przejechałem miasto Połock i przyjechał do miasta, już nie pamiętam jak się nazywało to miasto, tam nas 320 ludzi naszych, tam nas przywieźli. I nawet muszę powiedzieć, że nas bardzo dobrze przyjęli w tym mieście i dali pracę według kto, no każdy w swojej, co umiał robić. To było 320 ludzi nas, a do wiosny uciekali, ostało nas się 90 ludzi.
Czy tam z panem w tej grupie byli jacyś inni Żydzi, czy nie?
Żydzi i Polacy, Białorusi, Ukraińcy, ale ci, którzy byli prawdziwi komuniści, uciekali z powrotem do Niemca. Bo im się coś nie podobał, ten komunizm, co oni słyszeli o tym. I później ja miał już się wybierałem też, bo myślałem, no, że uciekać z powrotem do Niemca. I pewnego razu my przyjechali na dworzec kolejowy wyładować taką paszę dla bydła, bo ja pracowałem w takim, co my przyjmowali bydło i dawali. I tam była to chów świni. I my pojechali po tą mąkę. I przeszedł pociąg i jedni tam znaleźli list. I ja wziął ten list i czytał. I tam pisała jedna, co tam była w tym mieście. I oni gdzieś tutaj byli w jakimś mieście i przyszli w nocy, zabrali ich i teraz ich wiedzą w nieznane.
Tak napisała ten list ku przestronie, tak?
Tak. Ja wtedy już nie miał ochoty jechać. Bo wiedziałem, że ludzie jadą do Kijowa i w Kijowie czekają 3-4 dni na przepustkę i jadą. To się później dowiedziałem. I jadą tutaj z powrotem w te strony, gdzie Sowieci zajęli i dostają się do Niemca.
Dobrze, to może tak na razie to sobie przerwiemy to snucie tych wątków wojennych, jeszcze do tego wrócimy, któregoś tam spotkania. A niech pan teraz mi powie, jakie pan w życiu robił rzeczy, to znaczy chodzi mi o zawody, jakie pan...
No zawód
od początku aż do teraz.
To było niewielkie miasto, ja miałem dobry, no byłem młody i ja umiał robić wszystko, wtedy była zima, bardzo ciężka, 46 stopni. gdzie mnie posłali, to ja załatwił. I żeby nie wojna ta niemiecko-rosyjska, to ja bym tam był, został się, no i nawet dyrektorem. Bo ja się znał, byłem w tym, między bydłem, to ja byłem znanym i umiałem tą robotę robić.
Czy to była jakaś firma żydowska?
Nie, to było państwowe. Tam wszystko było państwowe. Tam zdawali bydło kołchozy i kołchoźnicy, a myśmy mieli plan do Leningradu, do Moskwy, do innych i tam w miejscu my dawali, bo tam oddział wojska było różnego, dawali my mięso i ja to wszystko załatwiał.
A jeszcze przed wojną, kim był pański ojciec?
Mój ojciec był szewc, a ja handlował tak, bydłem, cielęciem, jak we wsi.
Jak się nazywał po żydowsku ta funkcja, którą pan pełnił?
To nie była funkcja, to była handlarz, tak, o. Bo ojciec mi nie dał do nauki i tak się sam chwyciłem. To cielęciem, to skórką, to tego, jak we wsi. Owocem handlował, sianem, no. Ale że ciężkie było życie przed wojną. Ci, co chwalili się teraz, to mówią błędnie, bo przed wojną nawet kupcy, jak widział sklep u niego, ale tam było więcej długu, jak ten sklep wartał. I ludzie byli zadłużeni. I wieś była zadłużenia, chłopy były zadłużeni. Każdy chłop miał swojego Żyda i tak, jak jedno wypłacał, to drugie pożyczał od i tak żył. I jakich 6 lat przed wojną, to się już pokazywało, co Żydzi byli sprzedani w 1936 roku Niemcom. Endecja sprzedała Żydów.
Niech pan to wyjaśni. Dlaczego?
Bo zrobili sojusz, jeszcze za życia Piłsudskiego, zrobili sojusz z Niemcami. W 1937 roku Niemcy obstawili granice Czechosłowacji. Anglia powiedziała, nie waż się. Niemcy w nocy się wycofali, bo się bała. W 1938 roku Niemcy znów już się silni byli. To Chamberlain pojechał do Berlina.
Do
Berlina. Wziął sobie tylko te, co, jak się nazywa, no przed deszczem.
Parasol.
I z tym pojechał do Berlina, a Niemcy się tylko wtedy się upominali o Sudety. Weźcie sobie Sudety, żeby nasze interesy szły jak dotychczas. No to Niemcy jak ruszyli Sudety brać, to Niemcy szły z tej strony, a Polska szła z tej strony brać Zaolzie. Rosja chciała iść na pomoc Czechom, to Rosja ich nie chciała puścić przez swoją ziemię. No to później się Rosja mściła.
To znaczy Czesi nie chcieli puścić ich, tak?
Polska
nie chciała ich puścić, z racji.
Polska nie chciała puścić, żeby, bo Polska widziała, że każdym dniem Niemcy się stają silniejsi.
Tak, zresztą wie pan, ta sprawa jest po prostu bardzo znana. Jeśli się wpuści raz obcą armię na swoje terytorium, to tak łatwo ich później nie można wygonić.
Ale Niemców wpuścili, bo Niemcy obiecali, mieli Żydów, przecież Niemcy mieli w Mein Kampf tam napisane, że z komunistami i ze Żydami to się rozliczą, skończy. To był cel Hitlera i Polska wolała Niemców jak Sowietów.
Tak, zgadza się. Wiem o tym. A może coś teraz jeszcze o życiu? Pan powiedział, że nie jest człowiekiem zbyt religijnym. Niech pan wytłumaczy dlaczego i no, co miało na to wpływ. Jak pan dzisiaj na to patrzy?
No, do wojny to byłem naiwny. Jak byłem Żydem, no to modliłem się, byłem jak każdy jeden. No, przyjechałem do Rosji, w Rosji to Żydzi jeszcze starzy, tam gdzieś się, a tak młodzież o religii nie wiedzieli. Te cerkwie to widziałem, były magazyny różne, tak samo i bużnice zmienili na co inne. A w Rosji to nie była ustawa jako tylko sami to wybierali religijne. Jeżeli połowa ludzi powiedziało, że nie chcą tej cerkwi, to wtedy się likwidowało.
Czy pan twierdzi, że to nie był wymysł władz radzieckich, tylko ludzie sami?
Ludzie, tak było tego. Tak się zdarzyło, że syn przyszedł do ojca i powiedział, podpisz się, że nie chcesz. To powiedział mu ojciec, co chcesz ode mnie? To syn powiedział, co chce, żebym ja zgubił pracę. Aha. A w tym miasteczku, gdzie ja był, to 60 kilometrów było miasto Nebel. W tym mieście Nebel Żydzi się nie podpisali. To szli na modlitwę, w sobotę, nikt im nie bronił i nic nie mieli do czynienia.
Ale pan nie skończył o sobie. No i co pan? Przed wojną pan powiedział, że był człowiekiem naiwnym. I co się później stało?
No, po wojsku to miałem ojca na utrzymaniu, matkę, siostrę, handlowałem. No i ożeniłem się. Byłbym wyszedł jakoś tego, ale jak zajechałem do Rosji, widziałem, że tam nie ma Boga i też ludzie żyją. A teraz jak przyjechałem w 1946 roku, widziałem, co się tutaj dzieje, jak Hitler potrafił męczyć ludzi i jeszcze, a przecież jest tu jakiś pisarz niemiecki, ma wydać książkę, że nigdy Hitler by nie mógł, Niemcy by nigdy nie mogli tyle ludzi wykończyć, żeby nie mieli pomocy obcych ludzi. No to ja widzę, że Boga nie ma. Mogę powiedzieć otwarcie.
To znaczy pan całkowicie zwątpił pod wpływem tych
czynów? Zwątpię, bo tu czytam, jak było powstanie w Warszawie, to jak był bunkier na 500 ludzi, to tam się znajdowało 2000. I jak było jedzenia na 500 ludzi i żywiło się 2000 ludzi, i Niemcy w taki sposób mordowali i na ulicy, to jeden Polak powiedział, tam się te robactwo pali, a dziewka powiedziała, jak my ich nie będziemy bić, to oni nas nie będą bić, i czekali, dlaczego nie poszli razem z Żydami powstanie robić, tylko czekali, żeby Żydzi wpierw, żeby się Żydów pozbyć, a dopiero później robili powstanie. A czy ci, co robili powstanie, czy oni nie wiedzieli, że Niemcy jeszcze są tacy silni i że oni powstania nie zrobią? To przecież było wszystko maskowane. Jak Stalin pytał się Anglię, dlaczego, bo obiecali ten drugi front.
Tak, tak, tak.
To trwało 2 roki. To Anglia, żeby się nazywało, że Polacy walczą z Niemcami, to im dali 32 tysiące 3 200 000 szterlingów, żeby się nazywało, że walczą. A co ci akowcy wywalczyli? Co oni by zrobili tutaj? Żydów parę wykończyli.
Były takie specjalne organizacje.
I trochę Sowietów, co uciekli z lasów, też ich wykańczali.
Wolność i niepodległość, między innymi win tak zwany.
No win, inni byli i to się kończyło. Ale jeszcze co? Organizowali tego armię Sikorskiego w Rosji. To wtedy my przyjechali tam do na Ural.
Tak, tak.
No ja poszedłem tam do tego wojskowego do tych wojskowych urzędników i meldowałem się, że chcę iść do Wojska Polskiego. I tam akurat tego urzędnika nie było, co się tym zajmował. No, nas wysłali siano tam składać, owiec. Myśmy tam byli kilka dni. Wróciłem. Jadę po owiec do jednego kołchozu. Patrzę, idzie kilka ludzi z tymi woreczkami na plecach. Stanąłem koniem i pytam się, co wy się za jedni? A oni mi opowiadają, myśmy byli w wojsku Sikorskiego. To nas rozmundurowali i umowę zrobili z sowchozem, że będziemy pracować, a później nas wezmą jak trzeba będzie. A zaczęli rozmawiać się, byli to Żydzi. I mówią, a ja mówię, przecież ja chcę iść tam do wojska.
Tak.
Nie odważ się iść, mówi, bo tam się jak Sikorski zginął, polityka się zmieniła. Polaków, znaczy Białorusów, Ukraińców, Żydów wyganiają z tych
ze swoich ziemi, tak?
Z wojska. Rozmundurowali.
To znaczy sami Polacy?
Tak.
Aha.
I tylko sami Polacy zostają. No i ja się już nie meldował więcej, bo jak widzę, że wyganiają, no to po co ja pójdę? I to wtedy się już zaczynało to nienawiść do Żydów.
Dobrze, a może teraz coś w inny deseń, tylko pan zobaczę sobie. Może pan teraz coś może innego opowie. Jednak w tym swoim strasznym i tragicznym życiu, jak zresztą większość Żydów polskich, czy może znajduje pan dzisiaj coś takiego, co pan wspomina z radością mimo wszystko? Czy jest coś takiego? Czy pan może o tym opowiedzieć?
Radości no żadnej nie mogę powiedzieć. Bo dla drugich może był stan zapomnienia, ale ja pracował w Rosji, to ja przecież byłem tego, nawet mnie radzili, żebym się żenił, ale ja zostawił tutaj żonę z dzieckiem.
No właśnie, jak się nazywała pana żona, może pan powiedzieć?
Żona nazywała się za... Ja tak...
A pan miał córkę czy syna?
Syna. Syn się nazywał Chaim.
Chaim.
A żona Goldberg, z Goldbergów pochodziła, a ona nazywała się... No, widzi pan... W tej chwili.
Może Chawa, Rybka?
Nie.
A to było żydowskie imię?
Żydowskie imię.
No to nic, może sobie jeszcze przypomniłem w trakcie rozmowy. Niech pan powie o swoim synu.
No syn miał 8 miesięcy, jak zostawiłem jego.
Pan go później spotkał?
No nie, bo wszystko było zdemordowane.
Straszna sprawa. A później jak pan drugi raz, mówił pan, że pan drugi raz po wielu latach wziął żonę.
No to we wsi nie miałem co robić, bo budynki wszystko sprzedali na licytacji. Szkołę wybudowali na parceli, a miałem kawałek pola, tą sprzedał, no to się osiedlił w Tarnowie. I zacząłem pracować szklarstwo.
Ilu tu wtedy was było Żydów?
No, jak ja przyjechał, to tu było 2000 Żydów w 1946 roku.
A pan wiedział, że wtedy była ta alija, ta ucieczka masowa była i do Stanów, i do Izraela. I pan się do tego nie włączył?
Nie włączyłem się sam, bo ja byłem wrogo wszystkiego. Nawet i do Żydów byłem, bo ja tu widziałem, jak sprzedawali obce majątki tego. Ja nie mogłem tego wszystkiego patrzeć. Ja byłem człowiekiem sprawiedliwym, chciałem pracować i żyć. I u jednego Polaka, ten Polak był trochę prześladowany przez komunistów, bo jego zięć był przepisany, a on sam przejął żydowskie majątki. To sobie zrobił dobrą renomę ze mną, że mnie przyjął do pracy. A ja już mi się nie chciało z miejsca na miejsce skakać. Jak tu miałem mieszkanie, miałem pracę. I ja miałem siostrę i brata w Ameryce. Tylko nie miałem adresu. Aaron i Regina.
I gdzie, w jakim mieście mieszkają? W Nowym Jorku?
Nie, w Chicago. Nie w Chicago, tylko w Teksas. W Ameryce. Teksas, tak? W stanie Teksas mieszkali. I ja miałem nadzieję, że jak dostanę adres do nich. I później ja się połączyłem z nimi.
Oni wyjechali jeszcze przed wojną?
Oni przed wojną wyjechali. I tak urządziłem się w Tarnowie.
Był pan szklarzem, tak?
Byłem szklarzem.
Jak szła ta robota? Dużo pan miał pracy?
Ja tutaj w Tarnowie to nawet miałem dobrą renomę. Jak przyszedł ktoś do sklepu, to tylko patrzył, żebym ja przyszedł do roboty.
Gdzie pan miał w ogóle ten warsztat dzisiaj? Jakby pan chciał wytłumaczyć mi, gdzie to jest?
No... Jak...